Przystanek Kultura.
Dzień dobry Państwu, a przy mikrofonie Tadeusz Marek, Paweł Lorenz za sterami, a w dzisiejszym wydaniu Przystanku Kultura zabieramy Państwa do Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików, gdzie zobaczyć można Kraków od połowy lat 70. do początku lat 90. Tam bowiem prezentowana jest wystawa będąca częścią cyklu fotografii Stanisława Kulawiaka na peryferiach PRL 1974-1990, a równocześnie to jest taka opowieść o początkach fotografii w życiu naszego gościa. Gościa, którym jest Stanisław Kulawiak, autor tej wystawy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy my tak powinniśmy zacząć, że to faktycznie tutaj wszystko się zaczęło?
Tak, tak. Kraków to jest mój matecznik fotografii, ponieważ jako młody człowiek nie zajmowałem się fotografią. Dopiero już jako student Akademii Górniczo-Łudniczej Wydziału Elektrycznego na roku zerowym musieliśmy mieć obowiązkową praktykę robotniczą, żeby się jednoczyć z klasą robotniczą. I tam kolega przywiózł podręcznik Pękosławskiego, jak dobrze fotografować. Miałem dużo czasu, przeczytałem to i w tym momencie...
Zaczął pan dobrze fotografować.
Nie, zacząłem, znalazłem swoje medium, swój sposób bycia w życiu, ponieważ do tego momentu zawsze wszystkie sprawy interesowały mnie z dystansu i zawsze byłem obok. A później, jak już miałem aparat fotograficzny w ręku, to już wiedziałem, dlaczego jestem obok.
Dlatego, że ta obserwacja była tym narzędziem, które ostatecznie stało się narzędziem ekspresji artystycznej także.
Tak, wypowiedzi zupełnie subiektywnej mojej.
Czy kiedy przybywał pan na AGH, to w ogóle przemknęło panu kiedykolwiek przez myśl to, że będzie pan się zajmował pracą artystyczną?
Już w momencie, jak zobaczyłem, co może zrobić takie urządzenie do rejestracji obrazu jak kamera, już wiedziałem, że to jest mój sposób na życie.
Proszę powiedzieć o tym, jak wtedy w ogóle o fotografii myślano, bo to nie były czasy wydziałów fotografii w Akademiach Sztuk Pięknych, prawda?
Tak, to fotografowie wtedy to generalnie samouki, którzy pochłonęli bakcyl, a fotografowania, rejestrowania, dokumentowania rzeczywistości. No i różne sposoby były na to, aby zostać fotografem. Ja wybrałem drogę fotoreporterską najpierw jako fotoreporter Studenckiej Agencji Fotograficznej, później już Grupy Twórczej SEM, współpracując jednocześnie z naszym studenckim magazynem, magazynem studenckim i również Dziennikiem Polskim tutaj na przykład w Krakowie, również z magazynami ilustrowanymi w Warszawie, Razem itd. To była droga klasyczna, która po prostu wprowadzała w zawód, a jednocześnie była sprawdzianem na to, czy po prostu masz predyspozycję do tego, aby reagować dosyć szybko na to, co się dzieje wokół ciebie i być po prostu świadkiem historii. A później już to mi też nie wystarczało i dostrzegliśmy naszą przyszłość w Związku Polskich Artystów Fotografików. Często bywaliśmy wtedy jeszcze w naszej galerii na Świętej Anny, tak? No i później już była droga klasyczna, czyli w 1980 roku obroniłem pracę do Związku Polskich Artystów Fotografików przy pomocy, czy powiedzmy na wzór moich tutaj słynnych kolegów krakowskich. No i zdobyłem, jak ja to nazywam, bilet do wolności wtedy.
Dlaczego?
Dlatego, że w tym momencie, jak już w 79 roku przestałem być studentem, musiałbym po prostu 3 lata odpracować studia gdzieś, na przykład na kopalni z jednej strony, a z drugiej strony w tamtych czasach wolny zawód, jaki zyskałem dzięki członkostwu Związku Polskich Artystów Fotografików, dawał mi wolność po prostu bycia sobą w każdej sytuacji, formalnie, prawnie.
W tym momencie tak też mówi się o tej wystawie, że pan powraca do Krakowa po 40 latach, żeby pokazać Kraków poniekąd, prawda?
Może przypomnieć. Mamy dziwne czasy. Ta spirala jakoś tak nam dziwnie wędruje czasu, że nagle moje zdjęcia po tylu latach One były ciągle aktualne, ale teraz są tym bardziej aktualne. Hmm. Nawet niektórzy mówią, słuchaj, to jest déjà vu po prostu. Każde z moich zdjęć opowiada jakąś historię. Historię albo moją osobistą, albo z kręgu mojej bliskiej rodziny, znajomych. Po tylu latach już mamy taki dystans do tego, że po prostu możemy obiektywnie ocenić, jaką to ma wartość, nie tylko dokumentalną, ale również artystyczną. Zdjęcia się obroniły w perspektywie czasu, a to jest najważniejsze.
Nie zobaczymy tam monumentalnych zdjęć, które będą tchnęły jakimś patosem, tylko zobaczymy bardzo codzienne sytuacje, momentami zabawne, jak na przykład wielki biały orzeł, który dosiadł roweru, prawda?
To jest dokument. Ja wyszedłem z założenia i tak moi mistrzowie w Warszawie, Andrzej Baturo, Krzysiu Barański i inni z redakcji ITD i razem uczyli mnie, że po prostu masz w ręku narzędzie obiektywne. I to jest twój dylemat, jaką drogę wybierzesz. Czy to będzie twoim lustrem na świat, czy ewentualnie oknem. I ja też tak postąpiłem. Po prostu ja nie zniekształcam rzeczywistości, która powstaje, zarejestrowana na takim czy innym materiale światłoczułym. Bo to w tej chwili są matryce, a kiedyś był negatyw taki czy inny, czy też slajd. I to było dla mnie najważniejsze. Te wszystkie moje fotografie są świadkiem i dokumentem tamtych czasów, naszego siermiężnego PRL-u. I zarówno rzeczy doniosłych, zniosłych, jak i również codziennych, szarego, codziennego życia.
A równocześnie mówi pan o obiektywnym obiektywie, a ja sobie myślę, że chyba największa władza, którą w ręku dzierży fotograf, dokumentalista, to nie sam obiektyw, a możliwość wyboru tego, co w tym obiektywie się znajdzie.
Tak, oczywiście to jest kwestia wrażliwości i jednocześnie
czujności,
a zmysłu reporterskiego postrzegania według Henry Carter Bressona tego decydującego momentu, a to już jest. To już jest, jeśli masz to w oku i w ręce, to jest, no można tak powiedzieć, pewnego rodzaju talent, ale to jest 10% całości. Później to jest bardzo ciężka i trudna praca i droga. Z jednej strony warsztatowa, bo to była klasyczna fotografia, co w tej chwili jest poza wyobraźnią młodych ludzi, którzy pikselują wszystko. Natomiast dla mnie to było też istotne, że później, w pewnym momencie, kiedy zostaliśmy przetrąceni przez stan wojenny, ja nazywam moje pokolenie przetrącone w tym momencie przez generała, musieliśmy każdy poszedł swoją drogą i korzystać z naszej wrażliwości, umiejętności już na prywatny sposób. I ta dokumentacja od 1981 roku do 1990 to jest wykonana na mój prywatny użytek. Ona została wyciągnięta z archiwum po 20 latach, bo moje dzieci zapytały się, tato, co robiłeś na wojnie? Jakiej wojnie? No przecież była wojna w 80-tych latach. No i w tym momencie już z dorosłymi dziećmi, wykształconymi również artystycznie, jak i dziennikarsko, drążyliśmy to. Ja poskanowałem swoje archiwum, bo już wtedy miałem stosowne narzędzia, prowadząc rodzinną oficynę wydawniczą. No i tak nagle te zdjęcia po tylu latach powróciły do mnie. Zacząłem je publikować, nawiązałem znowu kontakt po mojej 10-letniej nieobecności, bo byłem wtedy w latach 90. w Niemczech z moimi przyjaciółmi. No i stwierdzili, że tak, no wracamy. To jest to, co zrobiliśmy i to, co po nas pozostanie.
My dziś w Przystanku Kultura rozmawiamy z polskim artystą, fotografem Stanisławem Kulawiakiem o fotografii, a to wszystko przy okazji trwającej w Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików w Krakowie wystawy Stanisława Kulawiaka na peryferiach PRL 1974-1990, a do tej rozmowy wrócimy już za chwilę.
Przystanek Kultura.
A przy mikrofonie niezmiennie Tadeusz Marek, z nami w studiu niezmiennie także Stanisław Kulawiak. Dzień dobry znów.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na peryferiach PRL 1974-1990 to jest ten szyld, pod którym się dzisiaj spotykamy. Szyld, tytuł trwającej w Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików w Krakowie wystawy Stanisława Kulawiaka. My rozmawialiśmy o tym oku dokumentalisty, rozmawialiśmy o warsztacie dokumentalistycznym, artysty, fotografa. Ja sobie myślę tak, przy okazji trwającej w Mocaku wystawy. Trwa wystawa poświęcona Janinie Turek, kobiecie, która przez ponad 50 lat swojego życia zapisywała w zeszycie wszystkie jego szczegóły, zapisała ponad 700 zeszytów. Natomiast refleksja płynąca z analizy tego dzieła jest taka, że szczegół potraktowany beznamiętnie wcale nie przybliża nam prawdy na temat rzeczywistości. I zastanawiam się w związku z tym, jakie jest Pana podejście do szczegółu w fotografii. Co powinien zrobić fotograf, żeby nie przygotować właśnie beznamiętnego materiału?
Każde moje zdjęcie, jak już powiedziałem, opowiada jakąś historię. Tutaj Pan wymienił orła na rowerze. To już jest data graniczna z cyklu Na peryferiach PRL, bo to jest 1990 rok, kiedy woźny ze szkoły podstawowej na rowerze wiezie orła do plastyka, aby mu zamontował koronę. No bo to jest akurat w południowej Wielkopolsce, my poznaniacy jesteśmy, że tak powiem, oszczędni, więc nie trzeba było całego, że tak powiem, ptaka od nowa robić, tylko domontować mu koronę. I właśnie w tym momencie ja tam się znalazłem i to jest zdjęcie, które w zasadzie powinno być zdjęciem 30-lecia, bo ono podkreśla wszystko. Ten orzeł w drodze na rowerze to jest cała Polska.
To jest równocześnie taka sytuacja, w której ja się zastanawiam nad tym, kiedy pan opatruje to zdjęcie równocześnie anegdotą, czy to nie jest tak, że do tych zdjęć powinny powstawać felietony? Bo zapewne domyślam się, że powie pan, że nie, a ja
Nie, niekoniecznie. To znaczy, robiąc moją książkę, album i wystawę Na peryferiach PRL w 2009 roku, napisałem tylko, pisałem je w sposób miejsce i data, bo wydawało mi się, pracując w gronie moich kolegów, że wszystko jest jasne i czytelne. Nie. W tej chwili po tylu latach już nie jest ani jasne, ani czytelne. Ten kod językowy, który dla nas, dla mojego pokolenia jest jednoznaczny, już w tej chwili nie jest. Dlatego każde zdjęcie, tak jak pan mówi, powinien powstać felieton i w zasadzie do tego wracam i tak opisuję w tej chwili, sprzątam po sobie, jak ja to nazywam, na stare lata, ponieważ młodzież ma krótką pamięć, to znaczy nie ma tej pamięci w ogóle, bo skąd ją ma mieć, z jednej strony, a z drugiej strony każda władza interpretuje historię po swojemu, a moja fotografia po prostu jest świadkiem pewnej rzeczywistości. Chciałbym dołożyć do tych awersów, które się bronią, również rewersy werbalne.
My sobie ze Stanisławem Kulawiakiem w tym momencie w studiu szeleścimy stronami albumów, bo mamy je przy sobie. Spoglądam w tym momencie też na tę fotografię Kraków 1976, która od początku zwróciła moją uwagę i mnie urzekła. To jest Kazimierz, prawda?
Nie, to jest podwórzec w Jaszczurach przy rynku.
Aha!
Tamten grajek po prostu został sfotografowany w 76 roku, tak?
Tak, w 76 roku. Enigmatycznie tak. Mówimy, opowiadamy o obrazach, o fotografiach w radiu, ale to myślę też zachęta do tego, żeby do Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików zajrzeć i o tym, o czym dziś enigmatycznie, no właśnie może mniej enigmatycznie, te fotografie związane czy prezentowane w Krakowie, one kojarzone są głównie z przestrzenią miejską. Czy to jest tak, że to zderzenie z miastem faktycznie przyczyniło się do kolejnych treści zawieranych w tych fotografiach, czy może nie treści, a sposobu podejścia do fotografii?
Na pewno narzędzie, znaczy aparat fotograficzny pojawił się w moim ręku w momencie właśnie zderzenia z cywilizacją miejską. Ja wychowałem się na bezkresnych łąkach nad Prosną, z drugiej strony w małej miejscowości, pochodzę ze wsi, a natura jest spójna ze mną, żyłem według praw natury i nagle zderzenie z taką cywilizacją było dla mnie oszałamiające. Myślę, że w tym momencie aparat był pewnego rodzaju samoobroną, czy obroną mnie przed tymi skutkami.
Wracamy do tego wątku, od którego w sumie rozpoczęliśmy naszą rozmowę, że ten aparat stworzył panu taką przestrzeń bezpieczną w tych niespokojnych czasach i to na wielu wymiarach, ale także w niepokoju jakimś wewnętrznym, który przecież każdy człowiek, młody i nie tylko, przeżywa.
Ładnie pan to określił, przestrzeń bezpieczną. Pamiętajmy, jakie to były lata, ja chciałbym wrócić do mojej grupy twórczej SEM, najpierw działającej na przy Radzie Uczelnianej AGH, później już w Jaszczurach i Jaszczurowej Galerii Fotografii, gdzie my jako grupa fotografów, młodych dokumentalistów od razu znaleźliśmy swoje miejsce tutaj w przestrzeni fotografii krakowskiej, pomiędzy Krakowskim Towarzystwem Fotograficznym z jednej strony, a z drugiej strony Związkiem Polskich Artystów Fotografików i Piwnicą pod Baranami. Nasz radykalny dokument i sposób podejścia do życia zyskał wielu sympatyków, a przede wszystkim była to ostoja dla naszych przyjaciół z całej Polski, gdzie mogliśmy ich w galerii pokazać, gdzie w galerii mogliśmy pokazać dokument, który długo nie miał miejsca jako, powiedzmy, fotografia tak zwana artystyczna. A za tym szły wszelkiego rodzaju konsekwencje. Nasza akcja próbna 2, tak zwana kolejka, czyli postacie 1:1, rejestrowane ludzie, typy kolejkowe stojące w kolejce do sklepu z Spoem na głównym rynku w Krakowie, a później eksponowane właśnie w formie 1:1 na różnego rodzaju witrynach i murach w całej Polsce, były zdarzeniem socjologicznym czy socjologiczno-politycznym. I za tym szły konkretne konsekwencje i restrykcje. Zakaz druku, czy w Tarnobrzegu musieliśmy, że tak powiem, bardzo mocno tłumaczyć się z tego, co robiliśmy. Szyfrem dla cenzury była nazwa tej naszej akcji ekspansywnej pod tytułem Akcja Próbna 2. I w zasadzie cenzura nie miała nic przeciwko temu, aby studenci się bawili. Ale kiedy na szybach banku w Tarnobrzegu została przyklejona buteporenem fotografii wielkości 21 metrów długości na 2 metry wysokości i była to kolejka stojąca do wiadomo do czego w tamtych czasach, to już nie było, że tak powiem, zabawa studencka. To było wydarzenie społeczne. Wokół nas, we wszystkich naszych akcjach, które robiliśmy, a zrobiliśmy ich 5, tam wszystkie były to działania, wychodzenie z fotografią wielkoformatową w przestrzeń społeczną. Pamiętajmy, jakie to były czasy, za chwilę pojawiła się Solidarność. Więc wokół nas ciągle była grupa ludzi, dyskusje, rozmowy, no a przecież to było niebezpieczne w tamtych czasach.
Pan wczoraj w trakcie wernisażu powiedział, że SEM i to, co wtedy państwo robili, wziął się z przekory.
Z przekory, czy powiedzmy sobie z potrzeby wewnętrznej młodego, zbuntowanego człowieka, który miał bardzo ważne narzędzie w ręku. I tu akurat no, szczęście jest, że w odpowiednim czasie trafiliśmy na siebie, bo myśmy wszyscy wtedy z tamtego składu grupy SEM pozostali w fotografii. Zbyszek Bzdak w Stanach Zjednoczonych jako fotoreporter Chicago Tribune i kampanii prezydenta Obamy. Ja fotografii w Polsce. Adam Rzepecki, Łódź Kaliska i wiadomo, że jest wielkim artystą w tej chwili. Jurek Ochoński, który pracował w Interpresie i piękną dokumentację ma Kazimierza tutaj w Krakowie. I, czy Krzyś Wolski, który w Sztutowie na północy też zajmował się wydawnictwem i fotografią. Więc nasza edukacja fotograficzna poza działaniami dała takie, a nie inne rezultaty. Myśmy wtedy dobrze znaleźli swój język i swoje miejsce w życiu.
Ja też myślę, że to takie narzędzie, które po prostu było bezlitosne.
No, zakwestionować można wszystko. Wiadomo, że wyretuszować, czy dołożyć, domontować na fotografii można było wiele i historia o tym świadczy. Natomiast w naszym przypadku, kiedy myśmy jeszcze realizowali swoje pismo studenckie, magazyn studencki, bo on się tak nazywał, publikowaliśmy również w Studencie, czy w Politechniku, no to mieliśmy przypadki jaskrawe z cenzurą po prostu, gdzie pewne rzeczy zostały nam zdejmowane ze szpald i trzeba było na nowo albo inne zdjęcie zamieszczać, albo tak kiedyś tam zrobiliśmy w magazynie studenckim, po prostu puściliśmy białe plamy.
Stanisław Kulawiak, Na peryferiach PRL 1974-1990. To jest ta wystawa, która trwa w Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików w Krakowie. To jest także ten moment, kiedy musimy zawiesić głos. No i cóż, no i spojrzeć w kierunku fotografii już, a nie słowa wyłącznie. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie w Radiu Kraków.
Ja też pięknie dziękuję i jednocześnie również zapraszam do mediów społecznościowych, gdzie wiele moich fotografii można znaleźć na stronie ośrodka Karta, gdzie po prostu ten cały materiał z PRL-u jest naprawdę dobrze pokazany, a w galerii naszej tutaj z Pafowskiej na Tomasza to jest tylko i wyłącznie maleńki fragmencik. Dziękuję pięknie.
Stanisław Kulawiak. Także ja, Tadeusz Marek, byłem z Państwem. Paweł Lorenz audycję zrealizował. Kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.